Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą oblubieńca, a wtedy będą pościć. Oto Słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, Bóg przypomina nam znów dziś przez proroka Izajasza, że sensem postu jest przemiana serca, jest przemiana dogłębna człowieka. Nie jest ważny rytualizm, nie są ważne jakieś spektakularne gesty, obrzędowość, zwyczaje. Nie jest istotne to, co zewnętrzne. Liczy się wnętrze człowieka. Może rodzić się w tym miejscu pytanie, czy zatem wierność przepisom, zasadom, przykazaniom jest zupełnie nieistotna. Co tak naprawdę się liczy? Czy prawo, czy też wiara, zaufanie Bogu? Stajemy niejako w początkach Kościoła, w tym momencie wielkich sporów i wielkich dyskusji na temat tego, czy trzeba przestrzegać w sposób literalny przepisów prawa Starego Testamentu, czy też odłożywszy na bok te przepisy, wystarczy zaufać Chrystusowi. Przed wielu laty, będąc po raz pierwszy w Ziemi Świętej, przypomniałem sobie te spory i może po raz pierwszy lepiej, bardziej, głębiej zrozumiałem ich sens. Wtedy, gdy usłyszałem opowiadanie pewnego polskiego księdza pracującego w Jerozolimie na granicy dzielnicy Measha Arim, to jest taka dzielnica ultraortodoksyjnych Żydów, można powiedzieć państwo w państwie. Otóż był piątkowy wieczór, rozpoczęcie szabatu przed kurtką klasztoru, w którym pracował ten ksiądz, stał jakiś pobożny, ortodoksyjny Żyd. Całym swoim ciałem, ruchami tego ciała, podnoszeniem oczu do góry, dawał wyraźnie do zrozumienia, że czegoś potrzebuje, że o coś prosi. Ksiądz podszedł do niego i zapytał: czy mogę panu w czymś pomóc? Tak, bardzo pana, panie ksiądz, proszę. Czy może pan, panie ksiądz, pójść ze mną do domu, na drugą stronę ulicy? Zaintrygowany kapłan podszedł, a w domu Żyd poprosił go o otwarcie lodówki i wyciągnięcie jedzenia. Oczywiście ksiądz to uczynił. Ale zaintrygowany zapytał: przepraszam, a dlaczego pan sam tego nie mógł zrobić? Na co Żyd mu wyjaśnił: bo jak otworzę lodówkę, to będzie rozbłysk światła. A rozbłysk światła jest jak krzesanie ognia. A ognia w szabat krzesać nie wolno, tak mówi prawo. Pomyślałem, kiedy usłyszałem tę historię, że z jednej strony jest ona bardzo imponująca, pokazuje taką radykalną wierność przepisom prawa, taką niezłomność w przestrzeganiu tych przepisów prawa. Z drugiej strony pomyślałem, że ta historia jest trochę zabawna, ale w końcu pomyślałem, że ona mogłaby być przecież dramatyczna. Bo gdyby chodziło nie o wyciągnięcie jedzenia z lodówki, ale na przykład lekarstwa, na przykład insuliny, która byłaby potrzebna dla ratowania cudzego zdrowia, życia. I gdyby w pobliżu nie było nie Żyda, co wtedy? Można powiedzieć, to tylko takie rozważania, ale przypomnijmy sobie sceny ewangeliczne, w których Jezus jakby nieustannie prowokował swoje środowisko. Uzdrawiał chorych, czynił cuda, zazwyczaj w dzień szabatu. Uzdrawiał na przykład sparaliżowanego i kazał mu wstać, iść, nieść swoje łoże. a to wywoływało oburzenie, więcej, nawet wściekłość. Bo podwójna praca, podwójne łamanie szabatu. Chrystus łamał szabat, wykonując cud. A po drugie, szabat został złamany, bo uzdrowiony człowiek niósł swoje łoże, wykonywał pracę. Więc było oburzenie, atak na Chrystusa, atak radykalny, do tego stopnia, że Chrystus nieraz pytał z bólem, co wolno w szabat czynić. Czy wolno w szabat czynić dobro, czy też zło? Czy człowiek jest dla szabatu, czy szabat dla człowieka? Chrystus pokazywał, że taka ślepa wierność prawu może zniszczyć istotę tego prawa. Bo przecież Bóg ustanowił prawo, by zatwierdzić swoje przymierze z narodem i z człowiekiem, by poprzez prawo skonkretyzować, określić konkretnie swoją miłość do człowieka. Okazuje się, że można być tak wiernym prawu, że niewiernym Bogu. Mówimy, że to jest ślepa wierność. Ale taka ślepota grozi nie tylko wyznawcom Starego Testamentu, ona może być też udziałem nas, uczniów Chrystusa. Drodzy w Panu, psychologowie mówią, że istnieje, skądinąd chyba oczywista, ale bardzo też wyraźna różnica między sposobem myślenia człowieka niewidomego od urodzenia i takiego, który stracił wzrok. Kiedy proponuje się obu takim ludziom operacyjne przywrócenie wzroku i zaznacza, że to jest oczywiście ryzyko, że taka operacja nie jest pewna, że ona wymaga długiej hospitalizacji, unieruchomienia człowieka przez długi czas, kilka tygodni, wymaga ogromnej cierpliwości. Człowiek, który stracił wzrok, decyduje się natychmiast. On wie, co stracił i wie, co może zyskać. Człowiek niewidomy waha się, niekiedy rezygnuje. A kiedy uda się go nakłonić, to bardzo często po takiej operacji wciąż bardziej wierzy starym nawykom niż sile wzroku. Dlatego porusza się przez jakiś czas za pomocą dotyku po dobrze znanych sobie ścieżkach, nie widząc otaczającej go pełni rzeczywistości. Porusza się, bo tak wygodnie. Drodzy Chrystusie, ilu z nas uczniów Chrystusa żyje, jakbyśmy nie widzieli pełni i bogactwa rzeczywistości? Ilu z nas żyje tak, jakbyśmy nie chcieli tego zobaczyć? Ilu z nas boi się podjęcia takiego operacyjnego otwarcia oczu, które ma miejsce w każdym sakramencie pokuty? Ilu z nas żyje w poczuciu wierności temu obrazowi świata, w którym doskonale się poruszamy? Dajemy sobie znakomicie radę. Ale to nie jest przecież pełny wizerunek świata. Ilu z nas, chrześcijan, uczniów Chrystusa, żyje tak, jakby on faktycznie nie istniał? I w takim stanie życia w roku wielu z nas usprawiedliwia się, powtarzając jak zaklęcie to słowo miłosierdzie. Słowo bezcenne, ale słowo dzisiaj tak banalizowane. A przecież to słowo miłosierdzie ma swoją niezwykłą wagę i powagę. Mówimy, dla Jego bolesnej nęki miej miłosierdzie. Dla Jego bolesnej nęki. Bo to jest miara miłosierdzia. Bóg, krzyż, Jego męka, Jego śmierć, Jego krew. A my dzisiaj tym pojęciem miłosierdzia ogarniamy bardzo różne, często banalne, a często też bardzo złożone sytuacje, fałszując rzeczywistość. Często słyszymy o potrzebie miłosierdzia w stosunku do uchodźców. Rzecz dziwna. To, co jest autentycznym miłosierdziem, świadczonym Kościołom, ludziom, wspólnotom, całym społecznościom żyjącym w krajach dotkniętych wojną, tym, co jest, to, co jest realną pomocą świadczoną tym ludziom. Zostaje często pominięte milczenie, woła się o miłosierdzie w stosunku do fali nachodźców, przybywających tutaj z agresją po to, by zniszczyć naszą cywilizację, naszą kulturę, naszą religię. Słyszymy bardzo często dramatyczne wołania o miłosierdzie dla naszej planety, której grozi zniszczenie poprzez urbanizację, ocieplenie klimatu, industrializację. Słyszymy zachęty do tego, by działać miłosiernie, oszczędzając wodę, ograniczając pranie, rezygnując z detergentów, nie wydobywając takiej ilości węgla. Wielka troska o życie. Rzecz dziwna, że tej trosce o życie zwierząt i roślin nie towarzyszy troska o człowieka, o najbardziej zagrożone życie. Inni jeszcze apelują o miłosierdzie w stosunku do ludzi uwikłanych w grzech, żyjących w cudzołóstwie, żyjących w bardzo skomplikowanych niejednokrotnie i niewątpliwie dramatycznych sytuacjach. Ale zamiast prostego stwierdzenia, jest grzech, jest zło, jest możliwość pokuty i nawrócenia, słyszymy o bardzo złożonych, o bardzo skomplikowanych, nieregularnych związkach, o różnych formach pomocy, o tym wszystkim, że tym ludziom należy towarzyszyć, rozpoznawać, pomagać, okazywać im miłosierdzie. Jest jakaś wrzawa. Jest jakaś wrzawa, chaotyczna wrzawa na temat miłosierdzia we wrzawie. Trudno o zrozumienie. Nie sposób zrozumieć miłosierdzia, jeśli najpierw nie wstaniemy w przestrzeni pewnych ważnych pojęć. Jan Paweł II uczył nas, że kryzys prawdy to przede wszystkim kryzys pojęć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest granica między kłamstwem a prawdą. Między agresją a potrzebą pomocy. Jest granica między troską o zwierzęta, a troską o człowieka, o życie ludzkie. Jest granica między zdradą a wiernością, między uległością słabości, a bohaterstwem. Nie da się zatrzeć tych granic, tych różnic słowem miłosierdzie. Pisał kiedyś Karol Wojtyła w swoim poemacie Myśląc Ojczyzna. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumy. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumy? Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumy? A później jako papież, stając na polskiej ziemi, dwukrotnie powtarzał to pytanie i dodawał jeszcze jedno. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Za jaką cenę może? Za jaką cenę? Byliśmy świadkami w minionej epoce, jesteśmy świadkami do dziś, że taką ceną są deptane ludzkie sumienia, deprawowane, niszczone. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest sumienie pewne i prawdziwe, które jasno ocenia, co jest dobrem, a co jest zdradą, co wiernością, a co uległością złu. Tam, gdzie nie ma Boga, pozostaje osąd historii, ocena opinii publicznej, które mówią, takie są teraz czasy, trudno, nie mamy prawa sądzić, nie mamy prawa oceniać, nie mamy prawa jednoznacznie dyskryminować, nazywając kogoś złym, grzesznikiem, niewiernym. Drodzy, my musimy tę granicę dostrzec, by rozpocząć poznawanie prawdziwego miłosierdzia. Musimy jasno dostrzec to, że jest Bóg, że jest ryzyko i dramat grzechu, ale że jest też nadzieja zbawienia. To jest nadzieja, która wyrasta z prawdy. Za chwilę dzisiaj, zamiast modlitwy wiernych, przeżyjemy szczególny akt wyznania win grzechów ludzi Kościoła i prośby Boga o przebaczenie. Będziemy przed Bogiem za chwilę całą naszą wspólnotą kapłańską wraz z Wami, drodzy siostry i bracia, przepraszać Boga za grzechy osób duchownych, za grzechy przeciw miłości, przeciw czystości, za grzechy poniewierające drugiego człowieka. Ale będziemy to czynić z nadzieją, która wyrasta z prawdy, bo nie można mówić o miłosierdziu, jeśli z tego opisu ludzkiego życia wykluczymy Boga. Nie można mówić o miłosierdziu, jeśli w obliczu Boga nie uznamy prawdy naszych grzechów. Król Dan, wielka postać Biblii, dokonał potwornej zbrodni, wykorzystał perfidnie swoją władzę. Zawładnął jak własnością cudzą żoną. Wykorzystał perfidnie swoją władzę. Męża lojalnego do granic rozsądku swojemu królowi i swojemu narodowi wysłał na śmierć. To modelowy przykład korupcji władzy w służbie zbrodni. Ale Dawid pozostaje przecież znaczącą postacią naszej wiary. Modlimy się psalmami, to znaczy modlimy się słowami króla Dawida. Pozostaje znaczącą postacią naszej wiary. On, który powiedział, zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Dawid nie krzyczał przed Bogiem o swoich zasługach, o prestiżu, nie organizował jakichś marszów poparcia. On płacze. Płacze skruszony, zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Dlaczego mamy my takie trudności z ustaleniem tego, co jest miłosierdziem, a co jest uległością wobec słabości? Może dlatego, że z naszego domu europejskiego został wygnany nasz Bóg, Bóg chrześcijan, i został skazany na banicję. To jest ten Bóg, który został odrzucony przez nas, współczesnych milczących apostatów, bardziej ufających biurokracji brukselskiej niż Bożemu prawu. Może jest tak dlatego, że z naszego polskiego domu próbuje się wygnać Boga, próbuje się zrzucić z siebie to szlachetne dziedzictwo chrześcijaństwa w imię postępu, nowoczesności, równania do Europy. Takie próby wygnania Boga stają się naszym udziałem. Chyba w tej chwili w Toruniu być może rozgrywa się ten bluźnierczy akt oddania Polski w poddaństwo szatanowi. Słyszymy o profanacji krzyża, o domaganiu się dezynfekcji życia publicznego ze znaku krzyża. 40 lat temu w Krakowie, w Mogile, w opactwie Cystersów Jan Paweł II mówił: wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego. Od Niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. I chociaż zmieniają się czasy, chociaż żyjemy w epoce zawrotnego rozwoju wiedzy o świecie materialnym i takiego też rozwoju techniki, ta podstawowa prawda o życiu ducha ludzkiego, która wyraża się poprzez krzyż, nie odchodzi w przeszłość. Umiłowanie w Chrystusie Panu. Piątek. Misterium krzyża. Droga krzyżowa, którą przed chwilą zakończyliśmy. Tajemnica pokuty. Tak wiele. Tak bardzo wiele znaków daje nam Bóg. A wszystko po to, byśmy doświadczyli tego, że poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Dlatego z ufnością my, kapłani, w całej Polsce dzisiaj klękamy pod krzyżem Chrystusa, by z bólem i z płaczem wyznać winy naszych braci i naszych nas samych. Ale też stajemy pod tym krzyżem, klękamy pod tym krzyżem z głęboką wiarą, że objawia nam On wciąż, jak bardzo umiłował nas Bóg, jak wielką daje nam nadzieję życia.